Witam serdecznie na dzisiejszej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Witam zastępcę burmistrza Andrzeja Mętla, witam panią naczelnik Wydziału Polityki i Sportu, Edukacji Polityki Społecznej i Sportu, panią Elżbietę Bazańską, witam zastępcę naczelnika panią Justynę Lisowską, witam pana dyrektora Mosiru, witam wszystkich radnych, witam pracownika Biura Rady. I zatem zaczynamy naszą komisję. Porządek obrad, punkt pierwszy, ferie zimowe 2025, plany i harmonogram imprez. Punkt drugi, opiniowanie materiałów sesyjnych, w tym informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli i sprawy różne. W sprawach różnych będę chciała prosić państwa o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu za rok 2024. Zatem widzę, że mamy piękne harmonogramy już wydrukowane na ferie zimowe. Zatem poproszę o zabranie głosu, nie wiem, pan burmistrz, pani naczelnik.
Ja rozpocznę, bardzo proszę. A przekażę głos pani naczelnik Lisowskiej. Daliśmy państwu przygotowany materiał. Już może on pod jednym znakiem zapytania jest tylko, jeżeli chodzi o obrotki, ale mam nadzieję, że to się uda. To jest materiał rozpisany dzień po dniu. Na podziale państwo macie informację dotyczącą planowanych działań przez jednostki, które będą organizowały akcje. A tutaj jest rozpisane dzień po dniu po to, żeby uczniom było łatwiej orientować się, co w danym czasie się dzieje. Ta sama informacja ukaże się na naszej stronie internetowej, plus będzie uzupełniona tym, że tu już nie było o tyle miejsca, że niektóre te zajęcia, które będą organizowane, one są zajęciami, na które trzeba się zapisać, bo jest ilość miejsc ograniczona. I to się znajdzie na stronie internetowej. Tutaj macie państwo kod QR, które przekierowuje od razu na naszą stronę, ale nie tylko na stronę, ale od razu na tą część, która jest związana z realizacją akcji Zima. I tam będzie można sobie codziennie zobaczyć, co planujemy. Natomiast te szczegóły, takie może nie aż tak bardzo rozbudowane, poproszę panią naczelnik o wprowadzenie. Chyba że państwo do tej części takiej wstępnej macie te oczywiście plakaty. Chcemy, żeby co najmniej 2 tygodnie wisiały w szkołach, żeby uczniowie mogli się zapoznać z propozycją na ferie, ale to nie wszystko, bo jeszcze będziemy robić, bo tutaj na przykład nie ma propozycji ze względu na projekt, a projekt jest obarczony dodatkowymi zapisami, chociażby logo, jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski, więc powstanie jeszcze jeden projekt, który realizuje CUS na rynku i to będzie kolejny plakat, który też będzie wisiał na rynku z propozycją działań w czasie ferii organizowane przez CUS Rynek. No i to może tak słowo wstępne, a pani troszeczkę może tam więcej o poszczególnych działaniach.
Więc tak, jeżeli chodzi o ferie w mieście, plany i harmonogram, to instytucje, które będą organizowały podczas ferii dla dzieci zajęcia, to jest tak, nasz wydział to można powiedzieć tradycyjnie organizuje harcerską akcję Zima, choć w tym roku to nie będzie nazwa harcerska akcja Zima, a z dala od uzależnień harcerska zimowa przygoda. Natomiast jakby z w ogóle kształt akcji, wszystko jest tak samo jak było dotychczas, jedynie jest zmiana nazwy, ale to już wynika jakby z, można powiedzieć, z góry zostało narzucone przez chłopiec w Będzinie. Akcja będzie tradycyjnie też podzielona na 2 turnusy. Pierwszy turnus od 17 do 21 lutego, drugi od 24 do 28 lutego. Łącznie w całej akcji udział weźmie 210 dzieci. Oczywiście my jesteśmy już po rekrutacji tych osób. Szkoły otrzymały od nas informacje z wszystkimi dokumentami. Więc tutaj jakby można powiedzieć, lista jest zamknięta. Generalnie akcja w tym roku będzie się odbywać w tematyce zamków. Tutaj w materiale jest przedstawione, co będzie się działo każdego dnia. To jeżeli chodzi o nasz wydział. Tutaj może jeżeli chodzi o te instytucje, czyli nasz CUS, bibliotekę, placówkę wsparcia dziennego MOSIR i Muzeum Saturn, to no może tak szczegółowo nie będę opowiadała, bo tutaj jakby macie Państwo wszystko wypisane dzień po dniu. Jedynie co jest też jeszcze w materiale zawarta informacja stowarzyszeń, które również organizują akcje dla dzieci. Są to na przykład Miejski Czeladzki Klub Sportowy organizuje obóz sportowy i tutaj, ale tutaj też oczywiście lista jest zamknięta, bo to jest jakby dla osób zrzeszonych w klubie. AGATSU, Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU, to będą zajęcia otwarte, bezpłatne podczas ferii. Zresztą ten klub co roku tak organizuje taką formę zajęć, więc tutaj będzie można jak najbardziej skorzystać z tej formy i na plakatach też jest taka informacja, a szczegóły będą na pewno na stronie klubu. Czelacki Klub Sportowy też organizuje zajęcia i teraz tak, lista zamknięta to jest forma półkolonii, który klub organizuje od 18 do 28 lutego. Zajęcia będą odbywały się na MOSIR-ze w godzinach od 30 do 16, ale tutaj jest 60 osób zapisanych i lista też tutaj już jest zamknięta. Ale podczas tych dwóch tygodni klub będzie organizował otwarte treningi i tutaj też jakby te zajęcia są dla dzieci z Czeladzi. I Akademia Piłki Nożnej również organizuje dla dzieci swoich, ale że tak powiem również otwarte zajęcia w pierwszym i w drugim tygodniu, także patrząc jakby z perspektywy stowarzyszeń, no to też się coś dzieje, więc myślę, że każde dziecko będzie mogło skorzystać z różnych form dla siebie dowolnych. Jeżeli są jakieś pytania, to
czy mają Państwo jakieś pytanie? Że...
Nie, mam takie pytanie.
Bardzo proszę.
Chciałem powiedzieć, czy miasto jakoś się dołożyło w przypadku na przykład Fundacji Uskrzydleń Marzenia?
W tym roku żadne ze stowarzyszeń nie dostało dofinansowania.
A to się dzieje na naszych terenach w ogóle obiektowych?
Mówimy o fundacji?
Tak.
Fundacja u siebie w siedzibie przeprowadza półkolonie, czyli na Katowickiej 87.
To, że one są odpłatne, tak, bardzo wysoka kwota tych.
To są odpłatne zajęcia, ale tak mówię, tu stowarzyszenia w ogóle do nas nie występowały o jakąkolwiek formę wsparcia, więc stowarzyszenia, że tak powiem, są poza dofinansowaniem miasta.
Dobrze, a mamy jakiś taki orientacyjny koszt, ile wyniesie akcja zima, znaczy ferie zimowe? Ile miasto da na tą akcję?
To znaczy tak, co do naszego wydziału, to powiedzmy to będzie koszt około 100 tysięcy na dwa turnusy.
Czyli mówimy o Hazie.
Tak, o Hazie, tak, tak. Natomiast co do innych...
Czyli jednostki robią to, żeby było własnych budżetach.
Tak, tak, każda jednostka, no to pracownicy po prostu wykonują pracę, bo niektórzy robią to we własnych godzinach pracy, organizując zajęcia dla dzieci.
Dziękuję.
Proszę. Bardzo proszę, pan Zbigniew Tarek.
Pytanie, jakie są kryteria naboru na te dzieci na te ferie zimowe?
Ale organizowane przez nasz wydział? To tak, to na pewno muszą być dzieci uczęszczające do naszych czelackich szkół. Generalnie ta akcja jest, można powiedzieć, od klasy pierwszej do ósmej, natomiast no nie ma się tutaj co czarować, że głównie korzystają z tej akcji dzieci młodsze, no bo te starsze, no to już potrafią sobie same zorganizować czas wolny. Natomiast tak mówię, tutaj z naszej strony idzie informacja, że to jest od klasy pierwszej do ósmej. Dla czelackich szkół podstawowych.
Każda szkoła ma określoną pulę miejsc. I tam w szkołach dyrektorzy organizują zapisy, w które dziecko się zapisze, to bierze udział. Także tutaj jest jakby dowolność i możliwość brania udziału.
Ja tam widziałam na Facebooku, że w szkole 5 są jeszcze miejsca.
Tak, bo na drugi turnus były jeszcze wolne miejsca, ale już obdzwoniłyśmy, informacja poszła do szkół i jakby te miejsca mamy zaopiekowane.
I wszyscy są zaopiekowani.
Tak, jeszcze mam drugie pytanie. Tam są wyjazdy autokarami do Krakowa i do Ojcowa. Do Ojcowa, nie? Czy Państwo poinformujecie służby drogowe o tym, żeby te autokary sprawdzała drogówka?
To znaczy, to organizuje firma zewnętrzna, jeżeli chodzi o te wycieczki, natomiast tak, autokary są sprawdzane za każdym razem przy każdej wycieczce.
Tak. Podstawa bezpieczeństwa, najważniejsze.
Są sprawdzane, jak i przy tanie, tak i przy nawu zawsze, że tak powiem, tego pilnujemy.
I tu jest taka miejscowość, jeszcze wyjazd, między innymi Stare pod Tarnowo, czy coś takiego?
Tarnowice.
Tarnowice. Gdzie to jest? Co to za miejscowość?
Trzeba wpisać w mapę Google.
Nie, bardzo dobre pytanie, to mi jest znane, nie udzielam odpowiedzi.
No, kompleks zamkowy.
Zagwozdka jest.
Ale to na pewno nie są jakieś też dalekie wyjazdy, bo wiadomo, że te dzieci wracają, no, powiedzmy, w okolicach 11 z powrotem. No tak. Więc to na pewno nie są jakieś wyjazdy daleko.
Ale program jest ciekawy, bo
tu tam jest figury.
No, proszę.
To jest jakaś
dziewczyna, to jest faktycznie dojrzał.
Musiałbym sprawdzić, bo
na Nowicę to raczej tak się kojarzyło z Tarnowem gdzieś, nie?
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Nie ma. Rozumiem, że Państwo zaakceptowaliście przygotowany program.
No na pewno, jeżeli chodzi o, jest taka oferta bogata, ja myślę, że no, cieszy to, że stowarzyszenia również włączyły się. Jeszcze nie wszystkie tak na 100%, ale myślę, że w przyszłym roku będzie lepsze, będzie lepiej. Także dziękujemy za...
To znaczy, wiemy, że na przykład tak, dokładnie.
Stowarzyszenia, słuchajcie Państwo, w zależności od tego, bo tu nie wpisaliśmy, to prosiłem jeszcze pracownika, bo to jest taka oferta, która stowarzyszenie organizuje. On jest też płatny wyjazd na zimowisko i też chciałbym, żeby to umieścić, bo chyba drugi turnus jeszcze nie jest wypełniony, a być może uczeń sobie zobaczy, że taka forma odpłatnego wyjazdu może mieć miejsce. Niemniej zapytaliśmy to już dosyć dawno. Chyba w listopadzie zadaliśmy pytanie stowarzyszeniom, czy będą chciały w czasie ferii korzystać z hali Mosfir, dlatego żebyśmy zaplanowali już działania feryjne. No i tak troszeczkę oddaliśmy ten obieg, ale ponieważ prosiłem dyrektora, żeby były działania również Mosfiru, więc dyrektor zorganizował zajęcia, które są w dwóch częściach miasta, czyli szkoła numer 2 i szkoła numer 7, plus inne jeszcze dodatkowe zajęcia, które nie tylko są kierowane dla dzieci, ale również dla dorosłych, no bo mogą przyjść z dziećmi i to są zajęcia popołudniowe. Niemniej, jeżeli chodzi o stowarzyszenia, to no byliśmy otwarci na współpracę ze stowarzyszeniami, żeby mogli wykorzystać nasze obiekty i żeby ich dzieci, które trenują, mogły mieć ferie w czasie tej akcji.
A może pana dyrektora Mosfir wykorzystamy, skoro jest, może chciałby pan zabrać głos właśnie w sprawie ferii zimowych w Mosfirze, bo tak też jak, się dużo tam dzieje.
Tak jak pan burmistrz wspomniał, no generalnie w tych godzinach dopołudniowych w tygodniu z naszego obiektu korzystają stowarzyszenia, zarówno w pierwszym, jak i w drugim tygodniu. My chcieliśmy wypełnić tą lukę, więc wykorzystujemy godziny popołudniowe. W godzinach dopołudniowych jesteśmy w szkołach podstawowych. Chcieliśmy to skierować zarówno do Czeladzi, jak i na Piaski, żeby ta dzielnica też była tutaj pominięta. Natomiast w godzinach popołudniowych też kierujemy zajęcia do mieszkańców i liczymy na to, że otworzymy się na tą grupę, na której nam bardzo zależy, czyli tą grupę w wieku średnim. Dlatego też zajęcia, które proponujemy na przykład w weekendy, gdzie mamy, nie wiem, zajęcia zumby, czy zajęcia funkcjonalne, takie siłowe dla mężczyzn, też chcemy się otworzyć też na tą grupę i to przeprowadzić. No przeprowadziliśmy festiwale duchów, które się dobrze przyjęły i z każdym kolejnym festiwalem było coraz więcej osób zainteresowanych. Dużo osób do nas w tej chwili pisze też na Facebooku, czy te zajęcia będą powtarzane, czy one będą cykliczne, więc chcemy wykorzystać ferie, żeby to zrealizować. No i jesteśmy na etapie już ostatnich rozmów też z nową propozycją dla mieszkańców. mamy lodowisko, ale chcemy też zabrać ludzi po prostu na wrotki z instruktorem, żeby coś innego było i też liczymy na to, że tam całymi rodzinami po prostu pojadą, no bo generalnie zależy nam na tym. Widzimy taką tendencję, gdzie na przykład, nie wiem, mamy zajęcia dla dzieciaków u nas w hali i rodzic czeka na przykład w holu, nie? Więc generalnie on mógłby ten czas wykorzystać na to, żeby móc skorzystać z takich zajęć. Gdzieś próbujemy wyczuć, czy ta oferta w ogóle się sprawdzi, czy jest zainteresowanie, no bo to jest najważniejsze, nie musimy pomysł coś przygotować tylko po to, żeby wisiało na plakacie, tylko żebyśmy tam mieli też osoby, które rzeczywiście chcą z tego skorzystać, dlatego ta oferta jest w ten sposób zbudowana.
Super, dziękuję bardzo.
Jest coś nowego, inne formy, żebyśmy nie byli skostniali, czyli szukamy nowych propozycji nie tylko dla dzieci w wieku szkolnym, ale również staramy się angażować też dorosłych.
No super, może akurat te formy się przyjmą i mieszkańcy będą zadowoleni. Ja bardzo proszę, Ewa Franczak.
Ja mam pytanie, zajęcia w szkole numer 27 będą prowadzić nauczyciele, czy będą pracownicy MUSIR-u?
Tutaj mamy wsparcie ze strony instruktorów sportu, nauczycieli też.
Dobrze, czy jeszcze są jakieś pytania, jeżeli chodzi o ferie zimowe? Nie ma. Dziękuję bardzo. Zatem przechodzimy do punktu drugiego. Opiniowanie materiałów sesyjnych. I to dotyczy informacji o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych i w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Czeladź.
Ja tylko chciałem, jak Państwo
zauważyliście,
że polityka, jeżeli chodzi o zatrudnienie w szkołach, jest prowadzona przez dyrektorów właściwie, co powoduje, że na żadnym szczeblu awansu nie musimy, jako gmina, ze względu na brak uzyskanych średnich, dopłacać, czyli nie musimy żadnemu, no, żadnej grupie, bo wtedy grupie dopłacamy i uważam, że to, że od paru lat już nie dopłacamy, to jest właśnie dobra polityka kadrowa dyrektorów szkół. To tylko tyle, bo gdybyśmy dla Państwa, może Państwa radnych, którzy nie byli w poprzedniej kadencji, przepis mówi o tym, że jeżeli nie osiągniemy tych średnich, które są zaproponowane przez ministerstwo, to dla tej grupy nauczycieli, czy to nauczycieli dyplomowanych, mianowanych, czy stażystów, musielibyśmy zapłacić im, żeby osiągnęli tą średnią. A ta polityka kadrowa powoduje, że te średnie wszystkie grupy osiągnęły. Także tylko tyle, jeżeli chodzi o informację.
Nie, to jest taki normalny, że już nie musimy po prostu dopłacać nauczycielom do...
Znaczy nie jest możliwe, żebyście Państwo też wiedzieli, żeby te średnie mogły być osiągnięte wtedy, kiedy nauczyciele są zatrudnieni tylko i wyłącznie na etacie. Bo to są o dużo większe kwoty niż zatrudnienie nauczyciela na etacie. Ale w szkołach jest tak, że dyrektorzy dają nadgodziny, plus są jeszcze dodatki motywacyjne, które pozwalają osiągnąć te średnie.
Myślę, że Państwo tutaj mamy od lat taką tabelę. Jak Państwo zobaczycie, nie osiągnęliśmy w ostatnim czasie tylko w roku 2020 tych średnich, w związku z tym, że była pandemia i właśnie nie było tych godzin ponadwymiarowych, dzięki którym osiągamy te średnie wynagrodzenia nauczycielskie. Potem rok w rok już tych dodatków, tak zwany dodatek uzupełniający, nie był wypłacany, w związku z tym, że te średnie uzyskujemy. Ta tabela, która jest zaznaczona na samym końcu, taka rozległa, to jest właśnie wzór ministerialny, który zawsze wysyłamy do Regionalnej Izby Obrachunkowej i właśnie na takiej tabeli pokazujemy, że te średnie wynagrodzenia uzyskujemy. Mnożymy po prostu liczbę etatów razy kwotę bazową, która jest wskazana w ustawie budżetowej. Mamy tam jaki procentowo stopień musi być wykonany, jeżeli chodzi o wynagrodzenie nauczycieli, tam one są wskazane, te kwoty. No i z jednej strony mamy napisane, ile powinno być, a ile mieliśmy i jaka jest różnica, czyli jak gdyby ile wykonaliśmy, to więcej.
Albo przekroczyliśmy, albo nie zrealizowaliśmy.
Dokładnie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania z tego punktu? Nie ma, zatem przechodzimy do spraw bieżących. Pierwszym punktem w sprawach bieżących jest sprawozdanie sprawozdanie z pracy komisji za 2024 rok. Ja przesłałam Państwu na maila te sprawozdania. Część sprawozdań było jeszcze z poprzedniej kadencji do kwietnia i od czerwca nasze. Czy nie wiem, czy wszyscy Państwo się tutaj podpisali? Tak?
Pani Krączek, prawda?
Tak? A to bardzo proszę. Czy to skoro podpisane, to rozumiem, że nie ma większych pytań. To dziękuję bardzo, czyli jesteśmy wszyscy podpisani. I mam jeszcze w sprawach bieżących. Chciałam Komisję Edukacji, w związku z tym, że mamy dużo nauczycieli i w naszej komisji i że jest po prostu, są ferie zimowe w drugiej połowie lutego, chciałam zaproponować tę komisję na 10 lutego.
Jaki to dzień będzie?
Poniedziałek, zaraz. Tak, 10 lutego, godzina 15. Bardzo proszę, Pani Naczelnik.
Szanowni Państwo, ja tutaj w imieniu Wydziału chciałabym się zwrócić do Państwa z prośbą, w związku z tym, że bardzo przyspieszamy tą komisję, bo normalnie planowana by była, w związku gdyby była sesja, gdyby był inny układ dokładnie, a my mamy taki naprawdę rozległy temat. Być może na kartkach to nie będzie tak wyglądało, będzie to może 20 stron tego materiału, ale w przygotowaniu, analizie będzie on bardzo rozległy dla nas, jeżeli chodzi o pracę, to jest analiza demograficzna. I mamy do Państwa, mamy jako wydział tutaj, Pan Burmistrz pozwolił mi, że tak powiem, się do Państwa zwrócić osobiście, taką prośbę, gdybyśmy mogli przenieść w takim razie ten temat na marzec. Jeżeli to dla Państwa nie byłby problem i bylibyście Państwo przychylni, to bardzo bym prosiła. Wiem, że wymaga to zmiany planu pracy komisji.
Ale tak, no to bym złożyła wniosek po prostu na sesję ewentualną, jeżeli Państwo nie mają, z komisji nie mają nic przeciwko. Przy czym ja bym zaproponowała, żeby to był kwiecień, ponieważ my w marcu mamy wizytę w przedszkolu numer 1. W związku z tym
po prostu... Pani Przewodnicząca, może Pani przed sobą plan pracy?
Ja mam właśnie o to
chodzi. To proszę przeczytać, jeśli można, tematy lutowe, jakie są w porządek obrad w
temat lutowy,
a jakie w marcowym. Mhm.
To od razu kwiecień jeszcze bym poprosił, żebyśmy...
Okej. W lutym to jest ten temat, który chcemy przełożyć. Analiza demograficzna uczniów uczęszczających do czeladzkich szkół i przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2024-2025 z podziałem na ilość oddziałów w każdym z nich, perspektywa demograficzna i ekonomiczna ich funkcjonowania na najbliższe 3 lata. Punkt drugi, przyjęcie do wiadomości sprawozdania z wysokości średnich. No to już dzisiaj żeśmy sobie to zrobili. Punkt trzeci, plan imprez oświatowych, kulturalnych i sportowych na 2025 rok. Opiniowanie materiałów sesyjnych i sprawy różne. W marcu mamy objazd czelackich szkół i przedszkoli, w tym przedszkole numer 1. Podsumowanie ferii zimowych w mieście, opiniowanie materiałów sesyjnych i sprawy różne. W kwietniu mamy MOSIR, finansowanie, analiza działalności ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia dzieci i młodzieży, współpraca MOSIR ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi, opiniowanie materiałów sesyjnych i sprawy różne.
To jeśli można, to ten kwiecień byłby dobry.
No ja też właśnie tak myślałam, ponieważ w marcu mamy objazd, to po prostu byłoby to niewygodne. Czy ktoś z Państwa...
Że objazd robimy w lutym, a z lutego... Nie.
Ale to są w czasie ferii, to jest maleńko dzieci?
No nie, przed feriami to jest.
Aha, przed feriami.
Przed feriami. I wtedy wydział nie ma żadnej dokumentacji do przygotowania.
Może być tak, że objazd będzie w lutym, a w marcu zrobimy analizę.
Tak byłoby chyba najsprawniej.
No to będzie taki chrzest bojowy dla Pani nowej dyrektor, bo od kiedy jest Pani nowa dyrektor w przedszkolu numer 1?
Od 1 grudnia, tak?
Od 1 grudnia, czyli... Aha, czyli to też musimy zgłosić po prostu do zmiany na środową sesję. Czyli dobrze, czyli czy wszyscy są za tym, żeby objazd zrobić 10 lutego? A ten przenosimy na marzec. Super, dziękuję bardzo. To już tego nie przegłosowujemy. Ja przygotuję plan pracy z tymi zmianami na środową sesję. Czyli mamy to załatwione, a komisję ustalamy na 10 lutego, na godzinę 15. To ja dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę bardzo.
Wpłynęło pismo. Z 13 pytaniami, które pani radna Ewa Krączek plus pozostali radni też zadawali, dotyczy to szkolenia, które i umowę, którą podpisaliśmy z WOM-em, ponieważ wpłynęły te pytania, przygotowaliśmy odpowiedź, pani Wszołek, pani Krączek już przekazaliśmy. Natomiast ponieważ padły te pytania na Komisję Edukacji, to jeżeli państwo pozwolicie, to chcielibyśmy państwa zapoznać z tymi pytaniami i odpowiedziami, dlatego że one dotyczą tego, co było poruszane na komisji, nie pamiętam, czy grudniowej, czy listopadowej, ale te pytania padły i chcielibyśmy zaprezentować państwu pytania. Krótką odpowiedź, dlatego że mam prośbę do pani przewodniczącej i do komisji, ponieważ to są pytania, które dotyczyły prac komisji i pytania, które były na komisji. Ja mam prośbę, żeby protokół, to znaczy te pytania i odpowiedzi, żeby znalazły się jako załącznik do dzisiejszego protokołu komisji, a chcielibyśmy bardzo krótko zreferować i pytanie, i odpowiedź, żebyście państwo nie mieli wątpliwości, że działania nasze jako gminy są, bym powiedział, właściwe. Czy pani przewodnicząca, możemy komisję zapoznać? Panią naczelnik, poproszę o krótkie zreferowanie pytań i odpowiedzi.
Pytanie pierwsze. Dlaczego nikt z Urzędu Miasta nie zapytał nauczycieli o ich potrzeby w zakresie szkoleń? Dlaczego nikt nie zapytał o wewnętrzne plany doskonalenia nauczycieli, które przygotowano w szkołach? Teraz oprócz propozycji Urzędu Miasta nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych mają o kilkanaście godzin więcej szkoleń niż pozostali nauczyciele w szkołach, bo z pozostałych szkoleń nikt przecież nie zwolnił. I szanowni państwo, w odpowiedzi Urząd Miasta nie mógł zapytać nauczycieli o ich potrzeby w zakresie szkoleń, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, na każdy rok szkolny to dyrektor szkoły określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, uwzględniając oprócz wyników nadzoru pedagogicznego również przede wszystkim wyniki odpowiednie egzaminu ósmoklasisty.
Ja jeszcze tylko przerwę. Dlaczego krótko chcę, żebyśmy na tylko na te pytania odpowiedzieli? Dlatego, że materiał został przygotowany na 31 stronach, jeżeli chodzi o naszą odpowiedź.
Mogę?
No bardzo proszę.
Ponieważ to pismo było między innymi do mnie zwrócone, moja propozycja jest, ponieważ to jest 31, bardzo obszerny materiał, Urząd Miasta, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, wypowiadali się tam dyrektorzy. Myślę, że takie czytanie bardziej by było konkretne, jeżeli byśmy to wszyscy dostali na maila i możemy wrócić na następnej komisji, jak każdy się zapozna, bo tych pytań jest dużo, 14, bardzo obszerny materiał i tutaj czytanie w sprawach różnych może niekoniecznie. Ja mówię, myśmy z panią Barbarą Szołek przekazali pytania od nauczycieli, to nie były nasze pytania, to były pytania nauczycieli ze szkół, myśmy to przekazywali. Ja te i pani Barbara też dała odpowiedź zainteresowanym nauczycielom. Po rozmowie z nimi krótko było tylko, że Urząd Miasta zdecydował wszystko na nauczycieli i dyrektorów szkół. Ja już jak gdyby z nimi nie podejmowałam większych rozmów. Ale myślę, że czytanie tutaj nie ma sensu. Dostajemy materiał i wtedy każdy będzie mógł na spokojnie zapoznać się z tym w domu i możemy wrócić do dyskusji.
Czy byłby to...
Nie wiem, jak
inni jeśli radni. Byłaby taka możliwość, to uważam to za naprawdę dobre rozwiązanie, bo faktycznie jeżeli materiał jest obszerny, to może lepiej zapoznać się z tym w domu, przemyśleć i w razie potrzeby zadawać pytania pomocnicze, tudzież doprecyzowujące, bo robienie tego zmarszu może nam zająć bardzo dużo czasu i nie wyczerpać tematu.
Nie chcieliśmy państwu czytać całości, tylko chcieliśmy się odnieść do pytania i do odpowiedzi krótkiej, żeby państwa z tym zapoznać. Jeżeli uznajecie, że lepiej będzie, że ten materiał wam wyślemy, nie ma żadnego problemu.
Ja myślę, że to też.
Tak, i na spokojnie każdy to przemyśli, a na lutowej
komisji. Jak to z streszczaniem zawsze będzie, a chciałbym zapytać co w przypadku takim i takim i będziemy tu siedzieć długo, a możemy nic nie ustalić. Lepiej, żeby każdy miał czas się z tym zapoznać w domu.
Czyli w takim układzie bardzo proszę o przesłanie do wszystkich radnych. tych odpowiedzi na maila.
Czyli pani przewodnicząca, rozumiem, że do biura rady i biura rady.
Tak, proszę, tak. Ale moi drodzy, żeby formalności stało się zadość, ja muszę oficjalnie przegłosować nasze sprawozdanie, przyjęcie naszego sprawozdania, żeby po prostu wypełnić tabelkę. Kto z państwa jest za przyjęciem sprawozdania?
Ale mówimy o średnich.
Nie. Tam to jest tylko opinia. Sprawozdanie pracy komisji. Tak. No bo po prostu uznałam, że wszystkie podpisy, no to już sprawa załatwiona. Jesteśmy wszyscy za. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo.
A ja mam jeszcze pytanie tam.
Tak? To ta komisja będzie tylko w przedszkolu, czy będzie tutaj, czy państwo zrobicie objazd, a komisja się odbędzie w urzędzie?
Ja myślę, że zrobimy objazd i przyjedziemy do urzędu.
Już w urzędzie, tak. Dobra, po objeździe będziemy w urzędzie rozmawiać.
Co mnie?
A nie, to wszystko po kolei, jak jeszcze tam przystali.
Właśnie pani zdecydowanie.
Mogę zaproponować, bo ja mam już panią dyrektor.
Tak, no ja nie chciałam robić kłopotu pani dyrektor.
Pani dyrektor chętnie nas ugości.
Czyli dobrze, czyli komisję przenosimy do przedszkola numer 1. 10 spotykamy się w przedszkolu numer 1 na ulicy Czeczota. To ja w takim układzie. Bardzo proszę, Beata Marcinkowska.
Pani dyrektora Mosiru. Dostaliśmy jako radni pismo, maile, którymi tam państwo wymienialiście się z CKS-em, jak ta sprawa wygląda, na czym stanęło, jak to się rozwiązało, bardzo proszę coś powiedzieć.
Widzę,
że przepraszam jeszcze, że zajęcia.
Umowa z CKS-em trzeba będzie podpisana na rok 2025, na wyroka, które satysfakcjonują zarówno MOSiR, jak i stowarzyszenie. Ja ze swojej strony udzieliłem też odpowiedzi na pytania, które skierował do mnie pan burmistrz w związku z pismem, które wpłynęło ze strony tutaj klubu radnych. Mam nadzieję, że odpowiedź też zostanie opublikowana przez państwa, bo tam są wyjaśnione wszystkie kwestie. Przy tym temacie tylko mogę wspomnieć, że było bardzo dużo półprawd, żeby nie nazywać tego gorzej. Przestrzeni publicznej, które nie miały miejsca, ale tak jak mówię, ja konkretną odpowiedzi od którą udzieliłem, więc myślę, że to odpowiedź też do państwa gdzieś tam dotarła. Natomiast najważniejszą konkluzją jest to, że umowa została podpisana i stowarzyszenie ma możliwość korzystania z obiektu.
Ja chciałam... A my możemy dostać na maila taką umowę. Ona nie jest obwarowana tajemnicą handlową, mam nadzieję, bo chyba do wglądu zresztą radnym jesteśmy i chcemy wiedzieć, jaki kształt ma teraz ta umowa.
Tak, myślę, że tutaj nie ma problemu, bo tak jak mówię, to jest dokument, który jest ogólnodostępny. Zresztą umowy są też przedstawione są za każdym razem też w programie dotacyjnym, więc to jest tak, nie ma najmniejszego problemu. Ja mogę tylko zaznaczyć w tym momencie, że umowa z CKS-em Czeleś, która jest podpisana, patrząc na zapisy, które są w innych umowach, jest najbardziej korzystnym z umów.
Ja jeszcze chciałam słowo. Ja w momencie, w którym otrzymałam to, właściwie zadzwonił do mnie kolega Łukasz Strojnier, że to mamy na mailu. Ja przeczytałam, umówiłam się z prezesem CKS-u, umówiłam się również z panem dyrektorem OSIR-u, spotkałam się i z jednym, i z drugim, żeby porozmawiać na temat właśnie tej sytuacji, czy jest sprawa do rozwiązania, bo po prostu jeżeli chodzi o te właśnie maile, to tak to brzmiało różnie. Także dlatego spotkałam się i z jednym, i z drugim, czy po prostu jest konieczne zwołanie komisji takiej nadzwyczajnej w związku z taką tą sytuacją. I po rozmowach zarówno z prezesem CKS-u, jak i z panem dyrektorem OSIR-u, no okazało się, że oczywiście no, są w stanie, że sprawa będzie, że umowa będzie podpisana, że są w stanie wypracować taką umowę, która będzie satysfakcjonowała i jedną, i drugą stronę. Dlatego cieszę się, że właśnie tak się udało to rozwiązać.
Ja jeszcze, jeżeli mogę, państwu powiem, że cały zamysł, jeżeli chodzi o zmianę warunków umowy, polegał na tym, żeby zarządca obiektu, którym jest MOSiR, mógł do każdego pomieszczenia wejść. To był cały pomysł zmiany umowy. Dlatego, że są różne sytuacje, w których i pracownicy mogą wejść. Tutaj stowarzyszenia, inne kluby sportowe tą umowę o tej możliwości wejścia do obiektu podpisały. to, co pani przewodnicząca sprawdzała, to nie było je tam jeszcze aneksu, bo te aneksy były w późniejszym terminie je przez pana dyrektora przekazane klubom. No i tutaj nie było zgody, to znaczy nie było zgody, to był taki, bym powiedział, sprzeciw i stąd się zrobiła taka jakby próba wymuszenia na dyrektorze, żeby niektóre pomieszczenia były na tak zwaną wyłączność, że tylko wtedy można wejść, kiedy są szczególna sytuacja, czyli no jest sprawa pilna, bo może coś, jakaś awaria być, lub no, mogą być również tak, jak tam ta sytuacja miała miejsce w grudniu, czyli konieczność wejścia do pomieszczenia, dlatego że był serwisant, no i trzeba było to zrobić. Ale no, dzięki panu dyrektorowi i negocjacjom udało się podpisać umowę i myślę, że klub jest też zadowolony z tego, że no, ma lepsze warunki niż inni, jeżeli chodzi o pomieszczenie.
Czy ja tylko jeszcze dodam, że cała kwestia dotyczyła tylko i wyłącznie pomieszczeń administracyjno-biurowych. Bo narosło bardzo dużo jakichś takich upraw dotyczących tego, że moc jest zabrania trenowania dzieciom, albo że odbiera im obiekt. Absolutne kłamstwo, nieprawda i MOSiR zagwarantował prowadzenie zajęć dla dzieci w styczniu na podstawie złożonego zapotrzebowania do 15 grudnia 2024 roku. Więc nie było absolutnie żadnego zagrożenia, że w styczniu młodzież nie będzie mogła trenować, czy pierwsza drużyna nie będzie mogła trenować. Więc tak jak mówię, kwestia dotyczyła tylko i wyłącznie tej części administracyjno-biurowej, która jest na piętrze budynku, żadnej innej.
Super, ja dziękuję panie dyrektorze właśnie, że
tak samo.
Ale przepraszam, panie, ja skończę. Dziękuję bardzo, że właśnie, że udało się ten kompromis osiągnąć. Myślę, że w przyszłym roku już to pójdzie składnie, że nie będzie takich problemów, że będziecie mogli, jeżeli jakieś tam niejasności wynikną, dogadacie się wcześniej, na tyle wcześniej przed podpisaniem umowy, żeby to po prostu było, żeby wszyscy byli zadowoleni. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Ja, jeżeli jest taka możliwość, też bardzo chętnie zapoznałbym się z umowami, czyli Stowarzyszeń Innych i CKS Uczelni.
To znaczy ja bym może chciałabym zobaczyć tę odpowiedź, gdybym mogła prosić odpowiedź MOSiR-u na to zapytanie do pana burmistrza. Bardzo chętnie bym też chciała dostać na maila.
Nie ma problemu, na maila przesłać.
Bardzo proszę, kto może proszę
całej komisji.
Całej komisji proszę, bo to jest na pewno ciekawe.
Za pan dyrektor te, powiedzmy, dokumenty, o które państwo prosicie, przekażę do biura rady.
Do biura rady, bardzo proszę, dziękuję bardzo.
Umowę, odpowiedź, żeby było wszystko wyjaśnione, żeby nie była sytuacja jakaś.
No nie, bo w tych pismach, które przesłał nam CKS, to faktycznie no, brzmiało to niepokojąco, dlatego ja szybciutko podjęłam decyzję, żeby spotkać się zarówno z panem dyrektorem, jak i z prezesem CKS-u, bo sprawa wydawała mi się bardzo, bardzo trudna. W momencie, gdy żeśmy się spotkali, no to już po prostu porozmawiałam z jednym i z drugim, to już nie było takie trudne i takie po prostu niepokojące.
Tam był tylko problem, o którym pan dyrektor pomieszczeń na pierwszym piętrze, tylko wyłącznie.
Czyli jak teraz z tymi pomieszczeniami administracyjnymi, oni nie mają na wyłączność?
To znaczy,
ja odpowiem na to pytanie, że w wszystkich umowach, które zostały podpisane z innymi stowarzyszeniami, a następnie w aneksach do tych aneksów, bo po prostu nie było, jest napisane, że pracownik MOSiR może wejść do każdego pomieszczenia w dowolnym momencie.
A pytanie, a w tych pierwszych umowach, które do nich państwo wysłali, było zawarcie to, że może pracownik wejść w każdym momencie, tak, czy nie było?
I na to nie było zgody ze strony CKS-u. CKS chciał mieć na wyłączność część pomieszczeń tych, w których prowadzą działalność administracyjno-biurową i na to finalnie się zgodziliśmy, czyli na dzień dzisiejszy CKS ma w umowie wpisane, że pracownik MOSiR, oczywiście wyłączając przypadki takie jak pożary, zalania, zadymienia, które wynikają po prostu z natury i z kodeksu cywilnego, my możemy wejść do trzech pomieszczeń wskazanych przez prezesa CKS Czelarz tylko w obecności przedstawiciela stowarzyszenia, ewentualnie za informacją mailową.
A wydaje mi się, że to jest całkiem logiczne, normalne.
Z punktu widzenia zarządcy nie.
No tak właśnie tu jest, szanowni państwo, problem taki.
Może ja się narażę CKS.
Ja rozumiem.
Ale to nie narażę, ale wie państwo, no jakieś umowy ze sponsorami, no
panie radny, ja powiem tak, ja rozumiem, że stowarzyszenie będzie ciągnęło w swoim kierunku, ja jako zarządca obiektu mam na siebie nałożoną zupełnie inną odpowiedzialność i zupełnie inne rzeczy. Więc ja będę ciągnął w swoim kierunku. I teraz sytuacja była taka, że po prostu spotkaliśmy się w momencie, w którym stowarzyszenie mówiło absolutnie nie, a ja próbowałem tłumaczyć, z czego to wynika i moje odpowiedzi, o których tutaj pani przewodnicząca mówi, że może brzmiały groźnie, były za każdym razem konsultowane.
Ale ja nie mówię o pana odpowiedziach, tylko o tym, co w ogóle tam było w tym mailach, o sytuacji.
Sytuacja oczywiście, ja powiem tak, ja rozumiem podejście i rozumiałem od samego początku podejście CKS-u Czeladź, bo skoro zwyczajowo zawsze tak było, że z tego budynku korzystali w sposób dowolny, to ja się nie dziwię, że ktoś po prostu w pewnym momencie, kiedy ktoś komuś wprowadza jakieś ograniczenie, to nie chce się na nie zgodzić. Natomiast ja chciałbym doprowadzić do sytuacji takiej, w którym wszystkie umowy wyglądają tak samo i wszystkie stowarzyszenia są traktowane równo. Na dzisiaj wygląda to tak, że dalej tak nie jest.
Okej, zapoznamy się z umową.
Zobaczymy. Jeżeli chodzi, chciałem państwu powiedzieć o zarządcą obiektu, o czym mówiła pani radna Zawiła, to my jesteśmy jako gmina właścicielami, wiecie państwo. To też jest tak, gdziekolwiek i ktokolwiek podpisuje, czyli jest to dyrektor szkoły, czy dyrektor CUS-u, a podpisuje umowę na przykład na rynku 22, to o tym, w jaki sposób korzysta stowarzyszenie z pomieszczeń, decyduje zarządca obiektu. I ja nie widzę żadnych jakby przeciwwskazań, żeby stowarzyszenie po pierwsze miało zamykane szafy, nie trzymało tych dokumentów na biurku, bo tak jest w innych stowarzyszeniach, czy to jest w Górniku Piaski, czy na Hali Mosi, Szkolny Związek, tam są trzy stowarzyszenia. Miejski Czelacki Klub, mają szafy zamknięte i tam pracownik ma prawo wejść w dowolnym momencie, bo taka jest potrzeba. I nikt nie widział jakichkolwiek przeszkód, żeby tak skonstruowaną umowę przygotowaną przez MOSiR podpisać. Tutaj był opór. I ten opór spowodował ten konflikt. A państwo sami zapoznacie się z tymi umowami, będziecie mieli swoje zdanie. Dobrze, że padło to pytanie, żeby wyjaśnić, żebyście państwo wychodzili z przekonaniem, że my jako gmina wszystkich po pierwsze chcemy traktować tak samo, nie robimy dla kogokolwiek jakichś ograniczeń, jeżeli chodzi o działalność. Tylko pamiętajcie państwo jako radni, że to są obiekty gminy. Spytam panią Marcinkowską, bo pani Marcinkowska była kierownikiem. Czy pani tak zrobiła, że na wyłączność pani podpisała umowę?
Ja nie podpisywałam umowy.
Czyli dyrektor.
Ale no szczerze, różnie to bywało. Panie burmistrzu, trzeba by zobaczyć, jakie były umowy, jeśli chodzi o najemców. I tyle.
No tak, ale łatwiej się zarządzać jak
to.
Ale proszę, nie mówimy o tym.
To na pewno, że to musi mieć ten, który tam nadzoruje, wejście wstęp w każdym momencie, no tak?
Bardzo proszę, Beata,
jeszcze tylko nie chcę tutaj, żebyście państwo myśleli, że ja w obronę biorę dyrektora. Ja biorę w obronę całą tą sytuację, bo nawet gabinet burmistrza czy zastępcy burmistrza jest obwarowany taką klauzulą, że jak ma się te dokumenty i tam są jakieś dane osobowe, to burmistrz musi je sobie schować, dlatego że ten gabinet podlega na przykład sprzątaniu. I tam przychodzi, to nie jest tak, że burmistrz zamyka ten gabinet, wychodzi i to jest jego wyłączność. Wszystkie pomieszczenia publiczne są jak gdyby w dysponowaniu na przykład burmistrza, ale on też podlega pewnym obowiązkom i to nie może być tak, że ktoś sobie zawłaszczy pomieszczenie, te, które używa, nie jest jego właścicielem. To jest tak, jakbyście państwo wynajęli pokój w mieszkaniu i nie mieli prawa do niego wejść w razie na przykład pożaru, prawda? Tylko wołacie państwo policję, bo tak było w tym piśmie.
Tak.
Tak było w piśmie, że tylko CKS może
udostępnić to pomieszczenie, jeżeli będzie służby, które będą miały możliwość tam wejść i będzie to takie uzasadnione
przypadek. Tak, i zrozumieli, że
no, stowarzyszenie nie ma praw zarządczych. Tu dyrektor za to odpowiada. Jeżeli by się tam wydarzyła jakaś sytuacja taka kryzysowa, zalanie, pożar, to nie odpowiada CKS za to, tylko odpowiada za to dyrektor. I on musi zadbać o to, żeby tam były bezpieczne warunki pracy, funkcjonowania. Ja rozumiem dyrektora.
Znaczy ja tylko jeszcze dodam, żeby to była jasność. Ja po raz kolejny powtórzę. Ja rozumiem Stowarzyszenie CKS Czeladź, rozumiem podejście zarządu CKS-u Czeladź, rozumiem ich rację, żeby była jasność. Natomiast moja odpowiedzialność w całej tej sytuacji jest zupełnie inna. Mnie obowiązują pewne przepisy i na koniec tylko powiem tak, ja się bardzo cieszę, że się udało tą umowę podpisać. Bardzo się cieszę też z tego przesilenia, które miało miejsce, bo pewne przesilenia budują też podstawę do tego, żeby relacja gdzieś się budowała na nowo i ta współpraca, żeby wyglądała po prostu na jakichś określonych warunkach. I mogę tylko powiedzieć w tej chwili, że od momentu podpisania umowy, właściwie rozmów przed podpisaniem umowy do dnia dzisiejszego, jeżeli chodzi o nasze kontakty, rozmowy i tak dalej, uważam, że jest dużo lepiej niż było wcześniej.
No to super.
Ja bardzo dziękuję za wsparcie i tutaj pod dyrektora, ale ja nie chcę też, żeby tu wybrzmiało, że CKS Czeladź jest jakimś złem i to
nie
to,
nie chciałbym,
żeby to w jakikolwiek sposób w ten sposób wybrzmiało, bo nie o to chodzi. Każdy z interesariuszy miał swoje pole zainteresowania i każdy ciągnął linę w swoją stronę, tak, żeby była jasność. Natomiast no, niestety tak jest, trzeba to zrozumieć, że jest, tak jak pan już mówił, ktoś, kto jest zarządcą obiektu, a jest ktoś, kto z tego obiektu korzysta. Ja korzystam z prawa zarządcy obiektu do tego, żeby stworzyć taką umowę, która jest wygodna dla nas jako NOSiR-u i bezpieczna dla moich pracowników. Bo to o to też chodzi. Ja muszę zagwarantować w umowie bezpieczeństwo mojego pracownika. I na dzień dzisiejszy okazało się na przykład, że nie wszyscy rozumieli zapis w umowie, że w sprawach nieuregulowanych decyduje kodeks cywilny. Więc musieliśmy to doszczegółowić. Tak naprawdę chodziło o uszczegółowienie pewnych rzeczy w tej umowie. I tyle. Natomiast na koniec powiem tylko tyle. Cieszę się, że to się udało podpisać. Ile mnie to kosztowało, to jest moja sprawa, ale za to biorę pieniądze, żeby też brać odpowiedzialność za takie rzeczy.
To ja jeszcze jedno pytanie miałam. Proszę o wyjaśnienie, bo Państwo wiecie pewnie więcej niż my. O co chodzi z tym skargą na panią dyrektor przedszkola Annę Hetmańczyk? O co chodzi z tymi zajęciami? Płatnymi, bezpłatnymi?
Może pani...
Powiedzcie Państwo, bo ja szczerze mówiąc nie do końca to rozumiem.
Problem.
No ja jako przewodnicząca komisji byłam na tej komisji skargi wniosków właśnie, żeby po prostu...
Ja też na jednej
tak. Byłam. Ale bardzo proszę Pani Naczelnik. Tak.
Pani Naczelnik mam troszeczkę tak. Zgłębi sytuację.
Właśnie. Ja już odpowiem. Właściwie nie wiem od czego zacząć, bo jak gdyby już temat troszkę zakończyliśmy, bo Komisja Skarg, Petycji i Wniosków jak gdyby już zamknęła sprawę tej skargi.
Ale to jest akceptacja, tak?
Jasne, jak najbardziej. Już odpowiem. Geneza jest tak. W przedszkolu numer 9 mamy mamę, która generalnie weszła w konflikt z Radą Rodziców. I przełożyło się to również na kontakt z panią dyrektor w przedszkolu numer 9. Pani skierowała skargę najpierw do Kuratorium Oświaty, które udzieliło odpowiedzi na przedmiotową skargę. Chodziło dokładnie o... nie chcę teraz przeinaczyć, nie pamiętam już tej pierwszej skargi dokładnie, ale chodziło między innymi o to, żeby było konto Rady Rodziców założone, żeby rodzice nie zbierali chociażby na dzień chłopca tak między sobą.
Prywatne, bo tam nawet takie padło też, ale to...
Wiecie Państwo, tylko powiem tak, no, my znamy to z tego, co było w tej skardze, to znaczy pani radna ma przed sobą i już drugą skargę kolejną. Tak. Natomiast
to jest kolejna skarga.
Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, bo bym nie chciała przeinaczyć.
Ale to jest
już powiem, właśnie z czego to się wzięło. Generalnie chodziło o to, że pani uważała, i oczywiście jest to zgodne z prawem polskim, że edukacja przedszkolna jest bezpłatna i że dyrektor nie ma prawa organizować teatrzyków, które są opłacane przez rodziców tam 5, 6 zł i tak dalej. Więc było to tłumaczone tym, że to nie dyrektor, nie rodzice, w sensie nie zbieramy od rodziców, tylko rada rodziców pokrywa te teatrzyki, a teatrzyki są tylko wzbogaceniem realizacji podstawy programowej, realizowanej, to jest podstawa programowa przedszkola, w formie teatrzyków, dokładnie. Ponieważ nauczyciele są kompetentni, przygotowani i tym podobne, natomiast żeby to urozmaicić, pani dyrektor proponuje, jak każdy przedszkolu w Polsce, chociażby zaproszenie grupy teatru.
Od 40 ponad lat.
Dokładnie. Tak, no pani przewodnicząca, tak. Ja o czym też mówię. Więc generalnie to była agencja. I w odpowiedzi na to nasze kuratorium przysłało opinię, bo ja podkreślam, nie, kuratorium nie stanowi prawa, tylko wydało opinię, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji i Nauki, które jest dostępne również na stronie ministerstwa, rodzice mogą finansować teatrzyki różne inne, natomiast jeżeli chodzi o zajęcia płatne, i tutaj jak gdyby jest clue i od tego się jak gdyby zaczął temat płatnych zajęć w naszych przedszkolach, ministerstwo stoi na stanowisku, że jeżeli chcemy organizować zajęcia płatne w przedszkolach, to możemy i owszem to robić, ale tylko i wyłącznie po godzinach zajęcia przedszkola. Dokładnie. Więc jeżeli przedszkole pracuje do godziny 17, możemy to zrobić po godzinie 17. I jak gdyby sprawa skargi i pani toczyła się swoim trybem, ponieważ pani złożyła skargę zarówno kolejną do kuratorium, jak i w porozumieniu z kuratorium, bo pani tak potem to tłumaczyła, że to w kuratorium tak jej doradzono, żeby złożyć również skargę do Rady Miasta. I tutaj konflikt na tle personalnym, który jest rozwiązywany, natomiast wybrzmiała, powiem tak, sytuacja, z której chyba w całej Polsce nikt sobie nie zdawał sprawy, że jest takie stanowisko ministerstwa, że zajęć płatnych nie można realizować w godzinach otwarcia przedszkoli, ponieważ a. nie wolno wyprowadzać dzieci z grupy, bo jest to niebezpieczne, oczywiście mówię, cytuję tutaj, parafrazuję stanowisko ministerstwa, ponieważ są to podmioty zewnętrzne, nie wiemy kto to jest, generalnie przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu realizowana jest podstawa programowa, więc wiecie Państwo, tu się zaczęły pojawiać takie pytania, no dobrze, ale jak realizujemy, nie wolno nam wskazać, bo to też z poprzednią panią burmistrz przerabiałyśmy, nie wolno nam wskazać tej pełnej, tych 5 godzin bezpłatnych, które są w przedszkolu. Tak. Więc zakładamy, że pierwsze 5 godzin, tylko wiecie Państwo, przedszkolak.
Dowolny, że nie dużo.
Tak, przedszkolak przychodzi o 6 i on pierwsze 5 godzin ma bezpłatnie, tak? Więc generalnie.
Należy założyć, że to jest ta podstawa programowa.
Tak, tylko dlatego przedszkolaka.
Ale uczycie się,
to ma inaczej, do 14. Dokładnie. Więc myślę, wiecie Państwo, w wielkim skrócie, bo to taka jest długa historia, w wielkim skrócie jest takie, tutaj pan burmistrz zdecydował, że będziemy to dalej konsultowali, no i będziemy musieli ten problem, ten spór właściwie instytucjonalny, bo nie wiem jak to nawet nazwać, bo nie są to przepisy prawa, rozwiązać. Zwróciliśmy się, w związku z tym, że wpłynęło pismo od Rady Rodziców Przedszkola nr 9 z prośbą o rozwiązanie tego problemu, żeby jednak te zajęcia były. Państwo tam argumentują tym, że dzieci mają dużo innych zajęć, że rodzice nie są w stanie wozić dzieci na dodatkowe zajęcia, że to jest nierówność, jeżeli chodzi o konstytucję i my to również rozpatrujemy, bo wiecie Państwo, mamy też u siebie przedszkole niepubliczne na terenie gminy. I ja osobiście kontroluję też to przedszkole i wiem, że chociażby teatrzyk, jakieś inne dodatkowe zajęcia można sfinansować z dotacji, którą przyznaje miasto, czyli patrzmy my. Więc wszyscy podnoszą do ministerstwa taką informację, no, że jest nierówność. Jak zobaczycie Państwo ofertę niepublicznego przedszkola w porównaniu do tego, co my możemy zaoferować, no to wiecie Państwo, to powstaje ta nierówność, no można powiedzieć, no kurczę, no my jesteśmy, przestajemy być konkurencyjni dla oświaty niepublicznej. I stąd teraz temat bardzo na topie, że wiele osób rezygnuje z oświaty publicznej, rodzice zapisują do szkół niepublicznych, ponieważ jest tam większe, są tam większe możliwości, większa oferta, no i co jest potwierdzenie właśnie tego stanowiska ministerstwa. Nie wolno robić zajęć dodatkowych i na tej komisji, w której brałam udział, jedna z mam przyszła i powiedziała tak. To była mama z Rady Rodziców z Przedszkola 9. Mówi, szanowni Państwo, ja popołudniami jeżdżę z dzieckiem na zajęcia WWR-u. jeżeli zabierzecie mi możliwość, żeby dziecko uczestniczyło w tych zajęciach płatnych w trakcie, to moje dziecko będzie pozbawione możliwości rozwoju, bo ja chcę, żeby ono uczestniczyło w judo, chcę, żeby rysowało, a jeżeli to nie będzie w godzinach pracy przedszkola, to ja tej możliwości nie mam, bo ja muszę później dziecko wesprzeć, bo WWR wczesne wspomaganie rozwoju, w jak gdyby doskonaleniu dysfunkcji, które dziecko posiada. Więc dla mnie to jest absurdalne, prawda? Także no, sytuację rozwiązujemy. Skierowaliśmy pismo z wydziału w momencie, kiedy wpłynęło pismo od rodziców przedszkola publicznego numer 9 do naszego radcy prawnego mecenasa Wójkowskiego. No i pan mecenas ma się wypowiedzieć, czy opinia i stanowisko są podstawą do tego, żeby w całej czeladzi, nie tylko, szanowni państwo, bo tak naprawdę, jeżeli interpretacja prawna będzie na naszą niekorzyść, w sensie na niekorzyść przedszkoli, to ta sytuacja powinna zaistnieć w całym kraju. Natomiast no, dotyczy nas, ponieważ geneza dokładnie wyszła od nas i wiecie państwo, nawet samo kuratorium już teraz
nie bardzo wie, co z tym zrobić.
Dokładnie, no, faktycznie jest to duży problem, bo jeżeli mamy zajęcia płatne, co państwo radni na tej komisji właśnie skarg bardzo fajnie określili. No wiecie państwo, jeżeli jedno dziecko uwielbia judo, lubi sport, a my powiemy tak, dobrze, to Rada Rodziców płaci za zajęcia judo. No ale pięcioro innych dzieci nie lubi tego sportu i oni na przykład, nie wiem, wolą chodzić na zajęcia plastyczne. A ten, co lubi judo, dokładnie, ten, co lubi judo, niekoniecznie lubi rysować. Więc my nie możemy zmuszać tych dzieci do tego, żeby chodziły na jeden z tych zajęć, tylko musimy dać możliwości, a wiadomo, że nie mamy na to pieniędzy w budżecie gminy, a rodzice dostają 800+ i oni o tym mówią wprost, że oni bardzo chętnie będą partycypowali w tych wydatkach, tylko musimy dać im możliwości. A my teraz nie wiemy, czy możemy dać im tą możliwość, ponieważ opinia kuratorium oświaty i naszej pani wizytator, która się nami opiekuje, i do tego jeszcze stanowisko ministerstwa, które jest na stronie ministerstwa, mówi coś innego. Ale zawsze ministerstwo podkreśla, że to jest tylko stanowisko, nie jest on to przepisem obowiązującego prawa. Oczywiście opierają się na podstawach prawnych, natomiast co powie nasz pan mecenas, czy faktycznie wprost z przepisów to wynika? Ja powiem szczerze, wczytywałam się, ja nie widzę, ale oczywiście ja nie jestem prawnikiem, czekam z niecierpliwością na opinię pana Wójkowskiego. Natomiast rozwiąże to dylemat wielu osób, bo nie wiem, czy państwo już widzieliście, że na portalu samorządowym już jesteśmy, ukazaliśmy się, czeladź jest pokazana jako przykład i tak naprawdę pani redaktor sama mówiła, no, że czeka z niecierpliwością, czy się uda wybrnąć z tej sytuacji. Dokładnie. I czy radca prawny obroni stanowisko i będziemy mogli funkcjonować, wiecie państwo, opinia. Co radca to opinia, bo tak, że tak powiem, rozmawialiśmy, więc jeden radca w Gdańsku powie tak, a w Katowicach powie tak i my, najważniejsze, żebyśmy mieli tą opinię, na której będziemy się mogli jako gmina i organ prowadzący.
Poza tym jeszcze musimy powiedzieć, że jeżeli te zajęcia będą się odbywały po godzinie 17, to już nie będzie 7 zł.
Ale nie,
bo to, tak, bo to będą dodatkowo pracownicy, tak, to
obsługą,
także to już nie będzie 7 zł.
I ale tu też pewnie nie największym celem zajęć jest to, że są po 17, bo na przykład dla mnie jako dla rodzica ważną rzeczą, bo mój syn na przykład chodzi do przedszkola numer 9 i korzysta z zajęć judo. Ja się z tego bardzo cieszyłem, że w momencie, kiedy ja jestem w pracy, mój czas muszę tego robić po godzinach, bo tam mogę zająć się innymi rzeczami.
Tak było 40 lat.
Moje dziecko ma swoje zajęcia już za sobą. Super sprawa. I
dobrze państwo wiemy.
Bardzo mi się cieszę, żeby to wróciło.
No jeszcze powiem, że na komisji wniosków zapadła decyzja, że skarga, którą pani złożyła, w zasadzie jest bezzasadna. Owszem, zasadna jest tylko w części, że statutu akurat na tam któregoś września nie było na stronie, ale to już jest uzupełnione, także tą opinię będziemy.
Tutaj jest jeszcze kwestia taka, że pani wskazała, zresztą to była też informacja od pana Raczka z delegatury, że zajęcia mogłyby być, gdyby całą organizacją zajęła się Rada Rodziców. Ale tu jest też problem taki, o czym pani naczelnik powiedziała, że nie na wszystkie zajęcia dzieci chcą chodzić. No i tutaj jest jakby problem, czekamy na opinię radcy prawnego, jeżeli ona będzie do państwa z tym zapoznana.
A co teraz jeszcze z tymi zajęciami bezpłatnymi? Bo też rodzice, ja tam widziałam na Facebooku, nie wiem, zbierają się, petycje piszą, łączą się.
Nie, to jest pani radna, to o czym mówię, to właśnie jest ten, to jest pismo, które już wpłynęło i dotyczyło to zajęć płatnych. Przewrócenia zajęć płatnych, tak. Tam bezpłatnymi, bo nie ma bezpłatnych.
To cały czas są zajęcia od rana 5 godzin bezpłatne.
Znaczy, nie, no, to jest podstawa programowa.
No,
to jest
tego, no wiem.
Państwo, żebyście ja nie też wiem, widzieli, że wystąpiliśmy z programem, jeżeli chodzi o przedszkola.
No i wtedy zajęć, może będą bezpłatne.
Zajęć dodatkowych, rozstrzygnięcie ma być chyba na wiosnę, w marcu. Tak mi się wydaje. I tam napisaliśmy ośrodki niemałe, bo 1 700 000 z częścią na przykład projektu twardego, który dotyczy najgorszego placu zabaw, jeżeli chodzi o przedszkole 5 na Piaskach, tam jest najgorszy. Jak Państwo byliście kiedykolwiek, to tamten teren wygląda najgorzej. I tam w tym projekcie jest propozycja placu zabaw na bodajże 300 000 zł. Ale tam dyrektorzy do tego projektu założyli to, co w danym przedszkolu byłoby najlepsze do realizacji, jeżeli chodzi o części miękkie, dodatkowo zajęć. Także poczekajmy na rozstrzygnięcie. Mam nadzieję, że pozytywnie będzie ten nasz wniosek zaakceptowany i być może od września ruszymy z zajęciami, które będą nieodpłatne dla dzieci.
Ale wtedy te zajęcia będą od września, przepraszam, do grudnia, czy to dwuletni jest projekt?
Projekt
dwuletni. A jaka nazwa tego projektu?
Ojej, nie powiem teraz, musiałabym sprawdzić, bo...
Bo wiem, że myśmy wtedy, bo mi też ludzie zwracali uwagę na te przedszkola, na te zajęcia bezpłatne, pan burmistrz mówił, tylko że myślałam, że to rozstrzygnięcie będzie wcześniej, że ruszymy od stycznia, to w sumie w marcu dopiero rozstrzygnięcie, ruszymy od września, czyli dosyć
no tak,
późno, czyli dzieci są ponad rok bez zajęć, tak? Bo we wrześniu już tych zajęć nie
było. Wniosek żeśmy składali na jesień, rozstrzygnięcie będzie teraz. Później trzeba będzie zrobić procedurę przetargową, bo jest to powyżej 850 000, czyli nie będzie realizowane w formie, nie pamiętam jak się ona nazywa, powyżej tej kwoty będziemy musieli rozpisać przetarg na realizację zadania.
Ale ja też zrozumiałam, że rodzicom chodzi też o to, że były zajęcia bezpłatne i miasto je zlikwidowało, tak?
Tak, bo uznaliśmy, że zajęcia nie możemy i nie chcemy je realizować 100% z budżetu gminy, natomiast będziemy się starać i staramy się oczywiście o to powstał ten wniosek, żeby zajęcia były realizowane ze środków zewnętrznych. No i tyle mam do wyjaśnienia.
No jest nadzieja, że takie bardzo.
Jak będziemy widzieć, że ten wniosek został przygotowany, to Państwa poinformujemy, może informację też bliższą, co w tym projekcie będzie realizowane.
Dziękuję bardzo. To jest bardzo, jeżeli mogę Pani Przewodnicząca, bardzo dobry pomysł, skorzystanie, pozyskiwanie w ogóle środków zewnętrznych. Tylko że tutaj właśnie teraz tak dokładnie przypominam tą sytuację, bo wcześniej ludzie zaczepiali przedszkole numer 7 rodzice, że nie ma tych zajęć i nagle miasto obcięło wszystkie zajęcia, szkoda, że nie było tam ograniczenia. Na przykład ograniczenia z ilości powiedzmy 5 godzin zajęć w tygodniu, na przykład na 2, na 3, żeby jakiekolwiek zajęcia były, bo te na dzień dzisiejszy, jak to jest tak późno, marzec, wrzesień, no to dzieci po prostu przez rok nie mają żadnych zajęć przedszkolu dodatkowych. Tak nagle było obcięcie, ja mówię, nie, redukcja.
Jesteście radnymi, niektórzy już nie pierwszą kadencję. Sytuacja finansowa gminy w 2024 była dramatyczna. To, że udało się nam zamknąć budżet, to naprawdę teraz sytuacja jest troszkę lepsza. Niemniej chcemy szukać i szukamy tych środków. Jesteśmy zaproszeni do negocjacji, jeżeli chodzi o środki, gdzie napisaliśmy wniosek na 4 szkoły, na zajęcia dodatkowe, na kwotę 850 000 zł. I mam nadzieję, że szkoły oprócz 2 i 5, które mają te zajęcia, jeżeli Państwo śledzicie Facebooki tych szkół, to tam są naprawdę bardzo dużo zajęć, ale co dla nas jako gminy jest ważne, że tam jest, są pozyskane również pieniądze na sprzęty. I tych sprzętów jest bardzo dużo kupionych. Laptopów, no, tych powiedzmy ekranów, materiałów do prowadzenia zajęć. I projekt minie, bo on jest zwykle roczny, a to wszystko zostaje przyjęte. I to jest ważne z punktu widzenia pozyskiwania środków zewnętrznych, że oprócz tej części miękkiej zawsze to zostanie, jeżeli chodzi o wyposażenie szkoły czy przedszkola.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Zatem dziękuję bardzo za odpowiedź. Zamykam.